między absolutyzmem a relatywizmem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drodzy Państwo, wracamy ponownie do lektury encykliki Veritatis Splendor. I przyznam się szczerze, że będziemy jeszcze przy niej trochę się zatrzymywać, dlatego że po prostu warto. Wspomniałem już, że linia sporu w odbiorze tej encykliki, linia sporu między krytykami a zwolennikami papieskiego dokumentu, przebiegała w głównej mierze wzdłuż problemu absolutyzmu moralnego i relatywizmu moralnego. Czym jest absolutyzm moralny? To jest taki pogląd, który stwierdza, że są pewne czyny nazwane wewnętrznie złymi, których nie da się usprawiedliwić żadnymi okolicznościami, żadnymi warunkami. Zabójstwo niewinnego człowieka, aborcja, handel ludźmi, eutanazja są takimi właśnie przykładowymi czynami wewnętrznie złymi. Najbardziej głośno dyskutowanym spośród tych czynów jest oczywiście aborcja. I wciąż słyszymy przeciwników absolutyzmu moralnego, którzy próbują przekonać siebie i innych, że istnieją okoliczności, powody, warunki, w których aborcja może, a nawet powinna być moralnie usprawiedliwiona. Że istnieją okoliczności, w których można legalnie i moralnie zabić nienarodzone dziecko. Święty Jan Paweł II wielokrotnie pokazywał, że właśnie stosunek do dziecka nienarodzonego jest najbardziej newralgicznym punktem kryterium rozumienia demokracji. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli odrzucimy absolutyzm moralny w stosunku do aborcji i uznamy, że istnieją jakieś okoliczności dopuszczające możliwość zabicia nienarodzonego dziecka, to wówczas przekonujemy się, że demokracja przeobraża się bardzo szybko w system totalitarny. Odrzucenie absolutyzmu moralnego sprawia, że względną staje się wartość życia, w tym wypadku dziecka nienarodzonego. Ale przecież, skoro jego życie i wartość tego dziecka są względne, to względnym może być także na przykład życie człowieka upośledzonego. Ale względną może być także wartość i życie człowieka innej rasy, innej płci, innego wyznania. O takiej względności przekonywała nas i przekonuje zarówno historia, jak i współczesność. Mieliśmy przecież przykłady podziału ludzi na podludzi i nadczłowieka. Mieliśmy przykłady podziału na świadomą klasę proletariatu i wrogów tegoż proletariatu. Mieliśmy przykłady podziału na człowieka socjalistycznego, który miał swoją godność, i wszystkich pozostałych, którym tej godności odmawiano. Mamy dzisiaj podziały przeprowadzane według nowych linii i nowych kryteriów. Na przykład intrygującym jest podział na walczących z dyskryminacją orientacji seksualnych i płci, a z drugiej strony na tych, którzy są realnie dyskryminowani przez owych walczących z powodu swojej racjonalności i obrony godności człowieka i prawdy ludzkiej płciowości. Otóż wartość encykliki Veritatis Splendor zdawała się zatem czytelna dla ludzi autentycznie myślących, niezależnie od wyznania religijnego, ludzi zatroskanych o racjonalność i prawdę. Pewien Amerykanin Samuel Gregg, który miał zaledwie 20 lat, kiedy opublikowano encyklikę, napisał kiedyś, że nigdy nie zapomni, jak jego żydowski przyjaciel, praktykujący Żyd, powiedział, cytuję, że uważa tę lekturę za niezbędną dla każdego, kto chce widzieć, jak Zachód pogrąża się coraz bardziej w bagnie moralnej niespójności. Powiedział, dodawał Samuel Gregg, że po prostu nie ma drugiego takiego współczesnego dokumentu. Drodzy Państwo, jesteśmy ludźmi myślącymi i zależy nam na prawdzie naszego życia. A zatem sięgajmy po tę encyklikę.